Hubert Biskupski, dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Pieniądze to nie wszystko. Moim Państwa gościem jest Waldemar Buda, minister rozwoju i technologii. Dzień dobry, Panie Ministrze.
Witam serdecznie.
Panie Ministrze, czy dostał Pan od premiera Morawieckiego propozycję objęcia teki w nowym jego gabinecie?
Nie, takiej propozycji nie dostałem, ale jak sądzę, to będzie tak, że obecni ministrowie wszyscy będą pełnić obowiązki, bo tak jest zgodnie z przepisami formuła.
Pytam o nowy rząd.
Że będzie ta formuła wykorzystana również w tym przypadku, pełni obowiązki do czasu powołania nowego rządu.
No właśnie.
Ze względu na to, jakim on nie będzie.
A ja pytam o ten nowy rząd.
W tym nowym rządzie zakładam, że oczywiście tak, natomiast on musi się ukonstytuować, a ukonstytuowanie to jest wotum zaufania w parlamencie.
Ale wotum zaufania jest wotum wobec już całego rządu, więc tamten skład rządu jest już znany.
Tak, więc zakładam, że będzie taki sam, jak jest dzisiaj.
A to założenie wynika z czego?
To zakładam, nie ma jakiejś dzisiaj giełdy nazwisk nowych na ministrów.
Ciekawe, dlaczego nie ma tej giełdy nazwisk?
Myślę, że naturalną sytuacją jest przy kontynuowaniu rządów jest utrzymanie rządu, a nawet w przypadku chęci zmian one się odbywają w trakcie kadencji.
Nawet minister Rau miałby zostać w tym rządzie?
Zakładam, że całość Rady Ministrów pozostanie.
Dobrze, panie ministrze, trochę żeśmy pożartowali, bo to trochę jest w kategorii żartów. Wczoraj pan prezydent desygnował Mateusza Morawieckiego zapowiedział desygnację, bo ta desygnacja nastąpi najprawdopodobniej 13 listopada. Jakie są szanse na powołanie tegoż gabinetu, kiedy Prawo i Sprawiedliwość nie ma nawet 200 posłów?
Jeżeli ktoś obserwuje politykę, zarówno polską, jak i zagraniczną, amerykańską, Wielkiej Brytanii, to doskonale wie, że nie ma czegoś takiego jak rzeczy niemożliwe w polityce, nie ma czegoś takiego jak pewny scenariusz w polityce. Zresztą znamy rządy z lat 90. i ich konstruowanie, więc jak ktoś mówi, dzisiaj jest pewny i dzisiaj opozycja mówi, ona ma głosy, ona jest skonsolidowana. Jeden drobny konflikt personalny, a ich się tli bardzo dużo, może doprowadzić do sytuacji, w której ta koalicja się rozpadnie.
No okej, ale koalicja mówi, że są dogadani w większości spraw z pozostałymi podmiotami. PSL, do którego puszczacie tak mocno oko, na swojej Radzie Naczelnej podjął decyzję, że z PiS-em nie idzie, przynajmniej na razie. Więc z kim premier rozmawia na temat tej koalicji? Bo no musi mieć tych 230 co najmniej jeden posłów, żeby uzyskać wotum zaufania.
Wszyscy są dogadani, a w mediach bardzo głośno jest na temat ogromnych różnic, jakie są w zakresie podziału funkcji. Do tego stopnia,
że próbują... też były różnice
do tego
i są
stopnia,
różnice.
Do tego stopnia, że próbują dzielić się i cały ten rząd, czy też funkcje marszałków traktować jako rotacyjne. Czyli nie mogą dojść do porozumienia, jak to rozdzielić, więc będą się nim dzielić w określonych przedziałach czasowych. No czegoś takiego nie było. To pokazuje, że tam spójności w zakresie rozdysponowania funkcji, jak i poszczególnych punktów programu po prostu nie ma.
Jak to w koalicji? Nie wszystko musi się zgadzać. Wy mieliście samodzielną większość. Tych podmiotów było znacznie mniej, bo tak naprawdę PiS i Suwerenna Polska, nie mówię tam o Republikanach i o Stowarzyszeniu Ministra Ociepy, bo one nie odgrywały aż tak istotnego znaczenia. A i tak obserwowaliśmy przynajmniej w ciągu ostatnich kilku lat permanentną walkę podjazdową między tymi podmiotami. Więc, a ja pytam o coś innego, bo no okej, tam jest pewna niespójność programowa, ale
to,
też...
Redaktor dopuścił to, widzę, jakby do myślenia o tym w tym kontekście.
Ale no, ta niespójność jest dość wyraźna. Teraz też jest oczekiwania ze strony wyborców, jest ciąg na bramkę, no i są wygrane przez opozycję wybory, bo tak należy na nie patrzeć. Z kim wy rozmawiacie na temat tej koalicji?
Znaczy, dzisiaj przegrani próbują się dogadać wbrew Prawu i Sprawiedliwości. Tak trzeba to nazwać. Przegrani próbują się dogadać, bo przecież każdy z nich przegrał wybory z Prawem i Sprawiedliwość. Ale ja daję taki przykład. Jak ktoś podniósł 194 kg sztangą, to wygrał czy przegrał z tym, co podniósł 150, z tym, co 130, 120?
No, ale to
jak sobie drugie, trzecie i czwarte miejsce doda wynik, to oczywiście oni wygrali. Ale kto wygrywa te zawody? Wygrywa ten, co jednorazowo podniósł
150. No, chyba, że to są na przykład skoki drużynowe.
194. Prawda? W związku z tym dzisiaj wszyscy przegrani próbują się dogadać wbrew Prawu i Sprawiedliwości. Jak to się skończy? Zobaczymy. Prezydent to jest instytucja, która nie jest na gwizdnięcie Donalda Tuska. W szczególności oczekiwanie szczególnej wdzięczności wobec prezydenta Andrzeja Dudy, wobec opozycji, w sytuacji, w której zapisują, że postawią go przed Trybunałem Stanu. Tydzień temu Donald Tusk mówił, że formalnie to dla niego prezydentem jest Rafał Trzaskowski. To nie go wskaże na premiera, jak jest jego prezydentem. Więc prezydent nie ma tu żadnego powodu, żeby naruszyć zwyczaj konstytucyjny, który obowiązuje od 40 lat.
A co to jest zwyczaj konstytucyjny? Nie ma czegoś takiego, panie ministrze.
Ja jestem prawnikiem, radcą prawnym.
Zwyczaj konstytucyjny?
I również studiowałem prawo konstytucyjne. Zwyczaj polega na tym, że to jest prawo niepisane, wyedukowane, wyinterpretowane z konstytucji. Jest zwyczaj prawa międzynarodowego, który obowiązuje nawet w organizacjach takich jak ONZ. Więc to jest oczywiste, że jest zwyczaj konstytucyjny, który polega na tym, że w większości przypadków, ma pan rację, że nie we wszystkich, w większości przypadków wygrywająca partia miała prawo sformułowania rządu. I ja nie wiem, dlaczego należałoby tę zasadę dzisiaj złamać.
Okej. Przyjmijmy, że jest to zgodne ze zwyczajem konstytucyjnym. Nikt chyba nie zarzuca w tej chwili prezydentowi łamania w tym wypadku konstytucji.
Nie, ale oczekiwanie, żeby złamał, jest tutaj
oczywiste. Nie, no prezydent może wskazać dowolną osobę. Mnie, pana, no kogo bądź, prawda?
Pretendował pan?
Nie, i nie zamierzam. Ale teoretycznie taką decyzję pan prezydent mógłby podjąć. Pytanie jest takie, po co? Skoro wiadomo, że tej większości nie ma i nic nie wskazuje na to, że ta większość przez PiS zostanie skonstruowana.
Panie redaktorze, a co by się wydarzyło i jakby ocenić sytuację, w której pan prezydent wskazuje Donalda Tuska na premiera i jednocześnie dochodzi tam do konfliktu i nie zawierają porozumienia i ten rząd nie otrzymuje większości? W jakiej sytuacji prezydent byłby postawiony? To znaczy wskazał nie pierwszą partię, która wygrała, ona nie doprowadziła do koalicji, a nie skorzystał z tego zwyczaju, w którym mówi się o tym, że wygrana partia konstruuje rząd. No to jest igranie, ja rozumiem, że opozycja by sobie tego życzyła, ale trzeba postępować zgodnie z procedurą. I bez względu na to, czy nam się wydaje, czy tam koalicja jest, czy nie, prezydent kieruje się procedurą albo zwyczajem konstytucyjnym i ma obowiązek tak działać i doskonale się w tej sytuacji zachował. Nie ulega presji tej czy innej. On nie będzie mówił, że nie będzie powołał innego premiera w sytuacji, w której Prawo i Sprawiedliwość nie skonstruuje większości. Nie. On postąpił zgodnie z procedurą.
Dobrze, to ja mam w takim razie pytanie.
Wszyscy głodni władzy niech chwilę na wstrzymanie sobie
czy
dadzą.
Czy prezydent powinien wykorzystać te ustawowe terminy do maksimum, czyli 14 plus 14, czy jednak powinien desygnować Mateusza Morawieckiego tego 13, czy powiedzmy 14 listopada?
To są już technikalia, natomiast ta dyskusja jest przezabawna. Ja pamiętam, jak Senat debatował nad jakąś ustawą, to był to dowód zadumy i rozwagi bardzo poważnego działania, jak nad jakąś ustawą debatował 30 dni, a mógł to załatwić 2 dni.
Ja wiem, że punkt widzenia zależy od punktu
siedzenia. Kiedy pan prezydent w niewspółmiernie ważniejszej sprawie naradza się, robi konsultacje i pracuje 10 dni, to jest to dowód na nieroztropność. I naprawdę nie powinien tak działać. Naprawdę ci ludzie są już tak niepoważni po tej stronie opozycyjnej, że ja naprawdę trochę się obawiam z punktu widzenia powagi tego rządu, bo to się staje, rząd jeszcze nie powstał, a już jest niepoważny.
Mam wrażenie,
że oni nie potrafią nawet godnościowo zachować się zgodnie z regułami, poczekać. Jeżeli mają większość, to powinni być tym bardziej spokojni. Powinni czekać na to, że się Prawo i Sprawiedliwość nie uda. A oni są, mamy wszystkie reguły, bo my szybciutko musimy do władzy dojść. No tacy są niecierpliwi, no to do rządzenia się nie nadają, bo jednak to jest gra drużynowa i gra cierpliwości.
A wyobraża pan sobie sytuację, że premier Morawiecki nie dogaduje się z koalicjantami, a mimo to wygłasza swoje exposé?
Nie wiem, jak to proceduralnie może wyglądać, nie chcę tego przesądzać. Tutaj wskazana jest konkretna osoba, pan premier. On dzisiaj buduje, próbuje budować dyskusję na ten temat, jakie sprawy powinny nas łączyć w parlamencie i te sprawy przedstawi jako te, pod którymi mogą się niektórzy inni posłowie z innych partii podpisać. Jaka to będzie grupa, nie wiemy tego. Mamy różne głosy. No ja też sam, oczywiście nie powiem nazwiska, znam przedstawiciela parlamentu tych partii opozycyjnych, który mówi jasno, że oczywiście, że wolałby Sprawę i Sprawiedliwość mieć koalicję niż z Lewicą, która zmusza ich do różnych rozwiązań światopoglądowych.
To daje panu nazwisko.
Oczywiście, że nie powiem, bo to jest mój kolega, no. Więc absolutnie nie zdradzę tej znajomości.
Pan w styczniu bodajże tego roku w jednym z wywiadów mówił, że po wyborach, no czyli z takim dużym wyprzedzeniem, możliwa jest koalicja PiS-u i Polskiego Stronnictwa Ludowego. Wielu dzisiaj zarzuca PiS-owi, że nic nie zrobił po to, że nic nie zrobił w kierunku tego, żeby budować, tworzyć możliwość zawierania koalicji, że w tej chwili po tych no, dość brutalnych atakach na PSL, na Trzecią Drogę w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy pozbawiony jest tych zdolności koalicyjnych. Uważa pan, że to był poważny błąd, że nie stworzyliście sobie takiej furtki?
To jest wypadkowa wielu też działań. My byliśmy w wielu sprawach bardzo skuteczni i stanowczy. I oczywiście sytuacja tego wymagała, bo proszę zwrócić uwagę na to, że inaczej by pewnie sytuacja wyglądała, gdyby nie było COVID i wojny. Wówczas wiele projektów można byłoby uzgadniać, również i z opozycją, jak chociażby z PSL-em i dyskutować.
Natomiast ale akurat w przypadku COVID-u i wojny opozycja działała, no w dużym stopniu głosowała podobnie jak wy.
W dużym stopniu, ale nie sądzę, żeby w większości. I od nas się wymagało natychmiastowych działań, natychmiastowych reakcji na dramatyczne nieraz sytuacje. W związku z tym, no, jeżeli ktoś mówi dzisiaj o jakimś braku dialogu w ostatnim czasie, to pewnie można to potwierdzić, ale z drugiej strony, biorąc pod uwagę realia, w jakich funkcjonaliśmy, wymagało się skuteczności i działania natychmiastowego.
Okej, ale wypowiedzi pod tytułem przestępcy w białych kołnierzykach, tak, o PSL-u i Platformie Obywatelskiej, by nie budowały tej zdolności koalicji.
To nie są moje wypowiedzi.
Tak, ja, to nie są pana, ale pana kolegów.
Takiego słownictwa ja nie używam, bo nie warto, chociażby z przyczyn takich prozaicznych, kultury osobistej. Powinniśmy się szanować bez względu na poglądy polityczne, nawet ścierać się merytorycznie bardzo mocno, ale nie ad personam, nie wobec konkretnych osób, nie wobec inwektyw, które jakby do dyskusji nie wnoszą nic poza poczuciem obrażenia, poczuciem wstydu.
Wczoraj było spotkanie posłów i senatorów Prawa i Sprawiedliwości na Nowogrodzkiej. Nie było Jarosława Kaczyńskiego na tym spotkaniu. Dlaczego?
Mam informacje o jakiejś niedyspozycji pana prezesa i zupełnie oczywiste, że każdy może mieć taką sytuację. Ale to było bardzo...
Ale prezes zniknął po wyborach. Nie ma go.
Jest, proszę mi wierzyć i zapewniam, że uczestniczy w strategii na kolejne miesiące funkcjonowania Zjednoczonej Prawicy.
A jaka jest
jej absolutnym liderem. No, jeśli pan redaktor tutaj chciałby tych szczegółów, to oczywiście ich nie pozna. Natomiast jest, uczestniczy w tym, sam uczestniczyłem w takich spotkaniach, więc to się dzieje. Natomiast spotkanie bardzo potrzebne, bo proszę pamiętać, że pomimo tego, że my mamy kilkudziesięciu mniej posłów, to też mamy kilkudziesięciu nowych posłów. I w związku z tym integracja, rozmowa, wymiana też doświadczeń i też podział pracy w parlamencie, bo to jest niezwykle ważne. Są komisje i każdy wyraził swoje zainteresowanie poszczególnym odcinkiem, w którym chciałby się realizować właśnie w parlamencie. Dobre, owocne spotkanie.
A czemu szefa klubu nie wybraliście wczoraj?
Bo to nie było jeszcze formalne posiedzenie klubu.
Ale decyzja, rozumiem, że już zapadła, że to będzie Mariusz Błaszczak.
Tak, natomiast nie mogliśmy brać szefa klubu, dlatego że można dopiero po rozpoczęciu kadencji, po 13. Wtedy mamy konkretnych parlamentarzystów.
Po zaprzysiężeniu.
Po zaprzysiężeniu jesteśmy parlamentarzystami. Wówczas możemy deklarować przystąpienie do klubu i wtedy wybierać przewodniczącego. Tutaj pan prezes Jarosław Kaczyński wskazał w sposób jasny na ministra Błaszczaka i on zapewne będzie szefem klubu.
A kto będzie kandydatem na wicemarszałka Sejmu?
Tego jeszcze nie wiem, to nie było przedmiotem dyskusji i spotkania.
Elżbieta Witek byłaby dobrym kandydatem?
No, ogromne doświadczenie bycia... No,
ale trudno akceptowalna, jeżeli chodzi o opozycję, która jej zarzuca bardzo dużo rzeczy.
bardzo duże doświadczenie. Zdaje się, że to był pani marszałek Witek, była najdłużej urzędującym marszałkiem w ostatnim czasie, jeżeli nie w ogóle od lat 90., więc na pewno ogromne doświadczenie, na pewno by się sprawdziła tej funkcji. Natomiast tu kierownictwo partii o tym rozstrzyga, ja tej wiedzy nie mam.
Jedna z teorii, która oczywiście nie wiem na ile prawdziwa, która pojawia się w tej przestrzeni publicystycznej dotycząca desygnacji czy zapowiedzi desygnacji Mateusza Morawieckiego na premiera i powierzenia mu tej straceńczej misji, to jest taka, że Andrzej Duda czyści sobie przed pole, bo wie doskonale, że Mateusz Morawiecki tej misji nie zrealizuje i po przegranych wyborach parlamentarnych on sobie otwiera przestrzeń do tego, żeby kierować PiS-em za te półtora roku.
To muszę tutaj pana rektora zaskoczyć, że relacje pana premiera z panem prezydentem są doskonałe i większość kroków, które były z powiązania konstytucyjnego między prezesem Rady Ministrów a prezydentem, były uzgadniane bez najmniejszego problemu, więc absolutnie nie sądzę, żeby takie motywy tutaj były przewodnie po stronie pana prezydenta. To jest racjonalność wynikająca zazwyczaj, tak rozmawialiśmy. I to, że komuś się uda utworzyć rząd czy nie, no przepraszam, no wiele rządów nawet upadało. Pana premiera Mateusza Morawieckiego nikt nie odwołał. On był pełne kadencje. Dzisiaj arytmetyka może nie wskazywać, żeby był dalej premierem, ale on w funkcji swojej nie stracił. Większość premierów zostało odwołanych. Więc ciężko mówić o słabej pozycji premiera Mateusza Morawieckiego. Wręcz przeciwnie. Bardzo długo funkcjonował. Drugie co do długości chyba premier od lat 90. Donald Tusk tam zdaje się, że miał dłużej, bo miał niepełne dwie kadencje. Tutaj
sześć to... lat dzisiaj mija. Dzisiaj, tak. Dzisiaj chyba sześć.
W związku z tym to była naprawdę owocny, bardzo dobry czas i bardzo budujące dla mnie jest to, co wynika z ostatnich badań opinii publicznej, że większość projektów, które żeśmy realizowali, polityk, które żeśmy zaproponowali, Polacy chcą, żeby były kontynuowane.
Do tego jeszcze przejdziemy. Do tego jeszcze przejdziemy. Marcin Mastalerek, no w tej chwili prawa ręka prezydenta Dudy, kilkanaście dni temu powiedział, że Jarosław Kaczyński powinien pójść na emeryturę. Pan też uważa, że to jest ten moment po przegranych wyborach parlamentarnych. Jarosław Kaczyński powinien sobie odpuścić politykę?
Ale nie nam rozstrzygać takie sprawy. To pan prezes sam zdecyduje, co chce dalej robić, ale według mnie jego przywództwo nie tylko w Prawie i Sprawiedliwości, ale całej Zjednoczonej Prawicy jest absolutnie niekwestionowane i w mojej ocenie siły i możliwości
absolutnie mu pozwalają. Jarosław Kaczyński powinien pójść na emeryturę.
Ale to nie jest jakby rozstrzygające. W mojej ocenie autorytet, doświadczenie i też możliwości dzisiaj z punktu widzenia też wieku pozwalają absolutnie prezesowi kontynuować misję lidera Zjednoczonej Prawicy. Ja nie widzę tu powodów, żeby nią zrezygnować. Wręcz przeciwnie.
Okej, to tak czy inaczej ja troszeczkę podywaguję, co po Jarosławie Kaczyńskim, kto był lepszym następcą, Andrzej Duda czy Mateusz Morawiecki?
Znaczy, naprawdę dyskusja mocno wyprzedza rzeczywistość i nie warto o takich scenariuszach...
Sam pan minister mówił, że polityka to są zmiany i zaskoczenia.
Tak, ale ja bym nie chciał takie scenariuszy kreować. Dzisiaj mamy jasną sytuację. Jest prezes Jarosław Kaczyński, prezydent jest prezydentem, więc też jakby nie angażuje się w politykę.
Ale za niespełna dwa lata przestanie być prezydentem. Trzecia kadencja jest niemożliwa.
Ale dwa lata w polityce to jest bardzo dużo. Wiele się zmieni. Więc ja nie chciałbym tutaj dywagować o scenariuszach. Pewnie za dwa lata spokojnie prezes Jarosław Kaczyński będzie nadal kierował Zjednoczoną Prawicą i ona będzie rosła w siłę, będzie się odbudowywała po tej sytuacji dzisiaj, gdzie tej większości jeszcze nie mamy. Być może ją zbudujemy. Czekajmy na rozwój sytuacji.
Sebastian Kaleta, wiceminister sprawiedliwości, Suwerenna Polska, w wywiadzie dla Superekspresu mówi, że wymienia przyczyny porażki PiS-u w ostatnich wyborach. To między innymi lockdown, czy tam lockdowny, czyli w dużym uproszczeniu ta polityka covidowa i Polski Ład. No to jest taka wbita szpila w premiera Morawieckiego.
No, pan Kaleta może mieć takie odczucia jakby osobiste, bo to mogło, to mogło być przedmiotem jakiegoś jego zainteresowania i analiz, ale trzeba opierać się o badania, które wskazują na to, że absolutnie te dwie sprawy nie miały takiego wpływu. No, jeżeli ktoś mówi o polskim ładzie, no to ja bym sobie życzył takich polskich ładów więcej, bo pomimo tego, że doszło do jakichś, można powiedzieć, zmian, co do których wiele osób nie było przyzwyczajonych, to my radykalnie obniżyliśmy podatki.
Okej, ja nie mówię o finalnym efekcie. Mówię o tym, co się działo w zeszłym roku.
Radykalnie obniżyliśmy podatki w sposób bezprecedensowy.
Minister Kościński stracił z tego tytułu.
3000 za formalne jego wprowadzenie, natomiast za przygotowanie, za vocatio legis, za przejrzystość. Natomiast z punktu widzenia kierunku rozwiązań, to tak dużych obniżek podatków, jakie były związane z Polskim Ładem, nigdy nie było i jak sądzę, może długo nie być.
Były
kwota wolna podatkowe z 3000 do 30 tysięcy. Proszę zwrócić uwagę na to. Z 3000 do 30 tysięcy, pomimo tego, że Platforma była przeciwna. Dzisiaj mówi o tym, że będzie do 60 tą kwotę wolną podnosić. I wiele, wiele innych CIT obniżone do 9% realnie. Efektywna stawka podatkowa PIT, wie pan, dzisiaj wynosi? Lekko ponad 5%. Jesteśmy liderami praktycznie podatkowymi, poza rajami podatkowymi, jesteśmy liderami w Unii Europejskiej. Stąd, to się bardzo mocno wiąże, jest chęć po stronie Unii Europejskiej unifikacji w zakresie podatków. Bo wtedy, jak u nas jest CIT 19,9, a we Francji 25,15, to jak pan myśli, gdzie inwestor zagraniczny przyjdzie inwestować?
Zazwyczaj koreański czy japoński?
Podatki. No właśnie do nas. A jak będzie unifikacja podatkowa, to we Francji obniżą, czy u nas podwyższą? Będą chcieli u nas podwyższyć. We Francji mamy podatek katastralny. Co się stanie, jak zunifikujemy podatki? No we Francji podatku katastralnego nie zlikwidują, tylko w Polsce go wprowadzą. I będziemy jasno protestować przeciwko unifikacji, federalizacji. Mamy dzisiaj na stole propozycję 4 Niemców, 1 Belga dotyczącą federalizacji Unii, która polega na unifikacji niektórych dziedzin życia i prawa, między innymi podatkowego. Jak do tego dojdzie?
A kataster byłby złym rozwiązaniem, gdyby, załóżmy...
Kataster byłby katastrofalny.
Dlaczego?
Bo my dzisiaj jesteśmy na takim etapie rozwoju,
gdyby wyjąć z niego na przykład pierwsze mieszkanie albo dwa pierwsze mieszkania.
Zahamowałby inwestycje, zahamowałby rozwój gospodarczy. Kataster mogą wprowadzać kraje, które kumulują majątek od wielu pokoleń. Mówimy tu właśnie o Brytyjczykach, mówimy tu o Francuzach. My jesteśmy dzisiaj krajem na dorobku i wprowadzenie podatku katastralnego natychmiast zahamuje inwestycje prywatne i doprowadzi do dramatu polegającego na tym, że nie wyjdziemy ponad 0% wzrostu PKB. Nie wyobrażam sobie
inwestycje
tego.
Inwestycje prywatne są na bardzo niskim poziomie.
No to chcemy jeszcze je pogorszyć?
Nie chcemy. Właśnie. Czy suwerenna Polska powinna być w jednym klubie z Prawem i Sprawiedliwością, czy skoro tak silnie atakuje Mateusza Morawieckiego, jego obóz, powinna stworzyć oddzielny klub?
Ja uważam, że w jedności siła i powinniśmy funkcjonować wspólnie w jednym klubie, porozumiewać się w tym zakresie, bo jedność i tak mocna opozycja w postaci 194 głosów po stronie opozycyjnej to będzie duża siła do punktowania i do recenzowania pracy nowego rządu, jeżeli byłby stworzony przez opozycję. Ja jestem za tym, żebyśmy byli raz.
Wspomniał pan o obniżeniu podatków, czy obniżaniu przynajmniej niektórych podatków, na przykład rzeczonego PIT-u wprowadzonego Polskim Ładem, który później przestał być nazywany Polskim Ładem. Koalicja Obywatelska w swoich 100 konkretach na 100 dni przedstawia kilka dalej idących obniżek, między innymi podniesienie kwoty wolnej od podatku do 60 tysięcy złotych, czy projektu dotyczącego kredytu 0%. To są dobre rozwiązania?
No, ja odliczam czas, jeżeli opozycja rzeczywiście skonstruuje rząd, to w 100 dni ma wprowadzić te rozwiązania. Wypadałoby, że mniej więcej,
mniej więcej w marcu,
ale to ja się podejmowałem tych zobowiązań, czy pan premier Mateusz Morawiecki, czy Donald Tusk. Mam wydrukowane 100 konkretów na 100 dni rządów.
Nawet gdyby
więc połowa marca,
prezydenta, to
połowa marca będzie musiała wejść kwota 60 tysięcy wolna od podatku.
Ale to jest, czy to jest
i
dobry
kredyt
pomysł?
Kredyt 0%.
Jeżeli nowy rząd, nowy minister finansów, nie wiem, czy to będzie projekt rządowy, czy projekt poselski, przedstawi takie rozwiązanie, to PiS zagłosuje za podniesieniem tej kwoty wolnej od podatku, czy będzie przeciw?
Wiecie pani, bo my tutaj będziemy stawiali racjonalnie. Chcemy być opozycją nie totalną, ale merytoryczną. Dzisiaj Platforma mówi o 60 tysiącach kwoty wolnej, a była przeciwko podniesieniu z 3 do 30 tysięcy. A my będziemy za. My będziemy za, tylko postawimy tutaj jasny warunek. Musi być wyrównanie utraty w PIT-ie po stronie samorządów. I to jest konieczne i to musimy wprowadzić. Myśmy, jak podwyższali kwotę z 3 do 30 tysięcy, wprowadziliśmy subwencję wyrównawczą i przekazaliśmy kilkanaście miliardów samorządów na wyrównanie. Ten sam mechanizm, ten czy inny, musi się pojawić, żeby wyrównać straty samorządów. Wie pan, 60 tysięcy kwoty wolnej może doprowadzić do tego, że niektóre samorządy będą miały zerowy wpływ z podatku PIT. Zerowy. Jeżeli tam są emeryci, którzy mają emerytury do pewnej kwoty, to żadnego PIT-u nie będzie. Żadnego.
Platforma zapowiada, że ma być mechanizm wyrównawczy dla samorządów.
To jest upadek wielu samorządów, po prostu. Więc my nie pozwolimy na to. Jeżeli będzie wprowadzana kwota wolna, musi być dokładnie tyle samo wyrównane samorządom.
A ten kredyt 0%? Też go poprzecie?
Myśmy wprowadzili kredyt 2%, on działa. Dzisiaj mamy 70 tysięcy wniosków, mamy 30 tysięcy umów. Wielu młodych ludzi spełniło swoje marzenia i przy drożejących mieszkaniach to było coraz trudniejsze, ale udaje się tym młodym ludziom ten swoje marzenia realizować. I jeżeli była zapowiedź przeliczona, że 0% jest dobrym rozwiązaniem, to my oczekujemy wywiązania się z tego rozwiązania. Ja będę głosował za tym rozwiązaniem, tak.
To ciekawe oświadczenie. Pytanie jest takie, czy budżet będzie stać na to? W jakim stanie zostawiacie budżet? Izabela Leszczyna, była wiceminister finansów, posłanka Platformy Obywatelskiej, mówi o dziurze Morawieckiego. Pojawiają się informacje, no to Ministerstwo Finansów podaje, tak, w budżecie to na poziomie realizacji budżetu widać i tych założeń, że tegoroczny deficyt budżetowy ma przekroczyć 90 miliardów złotych. Deficyt sektora finansów publicznych ma być rekordowy. Tak jak wspomniałem, opozycja mówi, dziura Mateusza Morawieckiego, musimy najpierw przeprowadzić audyt finansów publicznych, sprawdzić, gdzie były wyprowadzane pieniądze. PFR-y, BGK-i i różne inne instytucje pompowały pieniądze poza budżetem państwa.
No, tych, którzy pan tutaj cytuje, już powolutku się z tych słów wycofują, bo jest to na tyle niepoważne, że trochę jednak wstyd dla autorów. Dane dotyczące budżetu, zadłużenia wszelkiego, od PFR-u, BGK-u po budżet, publikowane są na 3 stronach internetowych. Można sobie 3 liczby dodać i się wie, ile będzie deficytu. Ale co więcej, jak chce się na jednej stronie to mieć, to my to wysyłamy i kompilujemy do Eurostatu. I na stronie Eurostatu ta informacja jest. Wydatki i realizacja dochodów budżetowych jest co miesiąc publikowana przez to ministerstwo. Jak dzisiaj ktoś nie wie o stanie finansów publicznych, to znaczy, że jest osobą na tyle niepoważną, że lepiej, żeby się finansami publicznymi nie zajmował. Ale ja dobre podsumowanie tej dyskusji jest krytyka polityczna, to nie szczególnie nam sprzyjające jakieś medium. Wypisała takich 10 głupot ekonomicznych opadanych przez polityków. Pani Leszczyna zajmuje tam 4 miejsca, czyli 4 z tych 10 głupot leżą jakby w jej wypowiedziach, więc ja do jej słów mi się nie wypowiada, bo to jest sporo tam takich informacji, które z rzeczywistością nic wspólnego nie mają.
Czyli sytuacja z budżetu jest na tyle dobra, że będzie Platforma i koalicjanci mogli realizować swoje obietnice wyborcze, czy nie?
Panie redaktorze, 2015 rok, dług publiczny 51,5% względem PKB. My zostawiamy to z 50,5, czyli punkt procentowy mniej. Czyli w lepszej sytuacji niż oni w 2015 roku nam. Czy my mogliśmy realizować obietnice wyborcze? Realizowaliśmy, znaleźliśmy środki, były. Mają lepszą sytuację niż my w 2015 roku? Zobowiązali się do konkretnych rzeczy, powinni je realizować. Ja uczciwie i obiektywnie mówię, że na te pomysły i na szalone rozdawnictwo, które oni zaproponowali w 100 konkretach, na wszystkich środków
szalone
nie ma.
Rozdawnictwo, czyli co konkretnie?
To jest szalone rozdawnictwo. Jeżeli ktoś mówi o tym, że jednocześnie wprowadzi mnóstwo rozwiązań dla budżetówki 30%, dla nauczycieli 1500, jednocześnie kredyt 0%.
A to są złe rozwiązania?
To są bardzo dobre rozwiązania, tylko że to musi być zaplanowane, to na to trzeba mieć przestrzeń finansową. To musi być dobrze policzone. Donald Tusk mówił, że to natychmiast zrobi w 100 dni, więc proszę bardzo. Ja uważam, że to powinno być wprowadzone, ale trzeba poszukiwać środków na ten cel. Jeżeli będą w stanie to zrobić, proszę bardzo.
Sondaż dla DGP-u i RMF-u dotyczący tego, co nowy koalicyjno-opozycyjny rząd teraz jeszcze opozycyjny, za chwilę już nieopozycyjny, powinien zrobić z inwestycjami rozpoczętymi, czy też zapowiedzianymi przez Prawo i Sprawiedliwość, realizacja inwestycji w polski atom, zarówno ten duży, jak i mały, 85% poparcie. Wczoraj zresztą we Wrocławiu Donald Tusk mówił, że te inwestycje będą kontynuowane, a powinny nawet zostać przyspieszone. CPK, to jest dość ciekawe, 51% jest za kontynuowaniem tej inwestycji. Posłowie Platformy mówią, że przede wszystkim muszą sprawdzić, zweryfikować, jak wygląda wydatkowanie środków na tę inwestycję. Zarzucają, że tam 600 czy 800 osób zatrudnionych jest w spółce, która pilnuje łąki, i mówią, że inwestycja jest całkowicie przeskalowana.
Naprawdę, ja bym odesłał do ekspertów, którzy na ten temat się wypowiadają, bo to, że posłowie opozycji są niepoważni, to wszyscy wiemy. Lotnisko, które powstanie, CPK, tutaj Trzaskowski mówi o megalomania, wielkie lotnisko. Ono jak powstanie za kilka lat, będzie 40. lotniskiem na świecie. 40. co do wielkości. Więc jeżeli ktoś mówi o tym, że to jest wielkie lotnisko, które na świecie nie jest spotykane, w ogóle niepotrzebne i tak dalej. Ruch lotniczy rośnie i do tego czasu, jak powstanie to lotnisko, o 30% wzrośnie. To nie jest chęć budowania lotniska. To jest konieczność budowania lotniska, na czym jeszcze zarobimy. Dlaczego w tę inwestycję wszedł największy operator lotnisk na świecie? Francuskie konsorcjum. No bo on czuje, że też może na tym zarabiać.
Na razie jeszcze nie wszedł, zapowiedział wejść.
Dzisiaj jest już porozumienie i wybór ze strony CPK tego inwestora i jest 3 miesiące na podpisanie umowy. Teraz jest negocjowanie dokumentu, który to sfinalizuje, ale jest gotowy wejść w realizację tego projektu. Więc mamy też finansowanie po stronie publicznej. Więc to jest świetnie doprowadzone przez ministra Marcina Horałę do etapu takiego zaawansowania, że dzisiaj gdyby się wycofać, to ci wszyscy, którzy podejmą decyzję w tym zakresie, będą ponosić odpowiedzialność wręcz prawnokarną, bo tam jest do straty 400 milionów, jeżeli by się z tego wycofali. Tam byli zaangażowane środki europejskie, środki z CEF-u, dysponowane przez Komisję Europejską, która zainwestowała również w ten projekt. Komisja Europejska częściowo dała też środki na ten projekt. Tam są decyzje środowiskowe, tam są już wykupy, tam jest już inwestor, tam jest finansowanie publiczne i prywatne, tam jest partner strategiczny co do koncepcji, co do wykonania. Tam jest projekt gotowy do realizacji, więc nie wyobrażam sobie, żeby on nie był realizowany.
A rok 27 jest realnym rokiem uruchomienia tego lotniska?
Czy będzie 7, czy 8?
No ale żeście pisali i mówili o 27.
Jest dokument o 27. Jak sprawnie będzie prowadzony, tak jak minister Horała prowadził, to pewnie jest to do zrealizowania. Jak będą się opóźniali, bo oni z wszystkim mają problem, to niech to zbudują do 2028. Też będzie dobrze.
Panie ministrze, na koniec pytanie. Czy pan już jest spakowany, czy pan jeszcze się nie spakował i jednak wierzy w misję premiera Morawieckiego?
Ja kiedy obejmowałem funkcję ministra rozwoju, mówiłem również o tym, że każdego dnia być może trzeba będzie ustąpić miejsca innej osobie, która będzie dalej te sprawy prowadziła. I ja jestem gotowy w każdej chwili. Nie jestem przywiązany do funkcji ministerialnej. Ktoś się mnie pyta, co ja będę robił, jak nie będę ministrem. Myślę, że to będzie najwspanialszy czas w moim życiu, bo odrobię mnóstwo zaległości, które mam. Oczywiście posłem będę się angażował w pracę parlamentarną. W demokracji zmiana władzy jest naturalna. Nie mam z tym najmniejszego problemu.
Dziękuję ślicznie. Waldemar Buda, minister rozwoju i technologii, był moim państwa gościem.
Dziękuję bardzo.